Witam Państwa, jest czwartek, 22 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rekordowe liczby potwierdzonych zakażeń i zgonów z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce, ale eksperci uważają, że prawdziwe liczby są dużo większe. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o rekordowej liczbie 168 zgonów osób zakażonych chińskim wirusem. Wczoraj z powodu koronawirusa zmarło 130 osób. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 4019 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 12 107 nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. To najwyższa dzienna liczba potwierdzonych zakażeń. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 10 040 nowych przypadków. Rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich 6980, dzisiaj już 10091. Wzrasta także liczba wykorzystanych respiratorów. W piątek było ich 540, dzisiaj już 812. Dr Paweł Grzesiowski, specjalista immunologii i kontroli zakażeń, stwierdził, że prawdziwe liczby mogą być dużo większe.
Ja nie chcę powiedzieć, że ta statystyka jest nieprawdziwa. Ona jest tylko częścią prawdy, dlatego że ona jest oparta na wynikach testów. Wiemy przecież, że osoba, która straci przytomność czy umrze w domu bez wykonanego testu, nie będzie zaliczona do grupy covidowych zgonów, a przecież takich osób zaczyna przybywać, gdzie nie zdąża się zrobić testu przed śmiercią. To jest jedna strona niedoszacowania. Druga strona niedoszacowania to to, że nie testujemy w tej chwili osób chorujących bezobjawowo. Co to oznacza? Że jeśli mamy w statystyce tej choroby opisane, że 50% dorosłych nie przejawia istotnych objawów tej choroby, to niedoszacowanie to jest właśnie chociażby te 50%, czyli nie 10 tysięcy, czy nie 12 tysięcy dzisiaj osób zachorowało na COVID, ale może 25, może 30 tysięcy. A tak jak mówią matematycy Uniwersytetu Warszawskiego, oni mówią o nawet 10-krotnym niedoszacowaniu, a więc według ich modeli matematycznych może nawet 100 tysięcy osób jest dziś zakażonych. I to pokazuje, jaka jest ogromna skala tego zjawiska i dlaczego musimy tak intensywnie w tej chwili walczyć o każdy obszar, gdzie zakażenia się szerzą.
Dziś premier Mateusz Morawiecki miał przedstawić informacje o nowych obostrzeniach. Zapowiadano m.in. decyzję w sprawie nauki zdalnej w szkołach podstawowych, jednak konferencję przełożono na jutro. Rzecznik rządu Piotr Müller ogłosił na Twitterze: ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie, konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godzinie 11. Wcześniej premier mówił, że będzie rekomendował na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, by od soboty cała Polska została uznana za strefę czerwoną oraz żeby nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie.
Szkoły stanowią miejsce szerzenia się wirusa. Jest tylko pytanie, w jakiej grupie należałoby te ograniczenia wprowadzić w pierwszej kolejności. Zamknięcie liceów i szkół wyższych to jest oczywista sytuacja w strefach czerwonych. Dla mnie również niestety w strefach czerwonych nie powinny pracować pozostałe szkoły. I nie dlatego, że popieram czy cieszę się z tego, że dzieci będą musiały siedzieć w domu, ale zauważmy, że szkoła to jest organizm połączony z innymi. To jest kwestia transportu, to jest kwestia dowiezienia dziecka do szkoły i odebrania dziecka ze szkoły. To jest kwestia ogromnego wzrostu ruchu i natężenia pasażerów w transporcie miejskim. I na to patrzmy kompleksowo. Również to są nauczyciele, to są opiekunowie, to jest cała rzesza pracowników pomocniczych w szkołach, to są już osoby dorosłe, prawda, które pracują w szkole na rzecz dzieci. Te wszystkie osoby muszą do pracy dojechać, muszą tam pracować, muszą się spotykać. Czyli inaczej mówiąc, szkoła to jest jeden wielki tygiel, w którym następuje wymiana i w takich warunkach zatłoczenia często nie jest możliwy ani dystans, ani dezynfekcja rąk, ani noszenie maseczek, bo te najmłodsze dzieci tych maseczek po prostu skutecznie nie noszą.
Cały wywiad z doktorem Pawłem Grzesiowskim jutro o godzinie 13, a w nim odpowiedź, kto ponosi odpowiedzialność za błędne działania, co teraz powinni zrobić rządzący i dlaczego dr Grzesiowski stracił pracę na uczelni po krytyce rządu. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie aborcji. Dziś Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy umożliwiające aborcję w przypadku nieuleczalnej choroby dziecka są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Sejm przyjął ustawę Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą walki z pandemią. Projekt zakłada większe płace dla pracowników medycznych walczących z pandemią oraz zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione podczas leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Ustawa reguluje też sprawę noszenia maseczek. Wprowadza karę grzywny lub nagany za łamanie obostrzeń związanych z epidemią i uznaje, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa może być przyczyną odmowy obsłużenia klienta w sklepie. Zgodnie z projektem do pracy przy COVID-19 będzie można delegować lekarzy, którzy są jeszcze w trakcie stażu podyplomowego, a także studentów kierunków medycznych. Za ustawą głosowało 423 posłów, przeciw 11, w tym 9 posłów Konfederacji. Ustawa trafi teraz do Senatu. Agencja Wywiadu stała za zakupem bezużytecznych maseczek, tak twierdzi Gazeta Wyborcza. Informator Wyborczej ujawnia, że głośny zakup maseczek ochronnych z Chin, które przyleciały Antonowem do Polski w kwietniu, był organizowany przez Agencję Wywiadu. Jak się okazało, maseczki nie spełniały norm i nie można ich było użyć. Ponadto według informatora kosztowały 4 razy więcej niż podobne polskie maseczki. Według Wyborczej zysk z transakcji miał zasilić Agencję Wywiadu. To takie dorzucenie pieniędzy spoza oficjalnego budżetu, który aprobuje Sejm, pisze Wyborcza. Kolejne państwa i regiony Europy obejmowane są lockdownem, czyli zamknięciem obszaru z powodu stanu najwyższego zagrożenia epidemicznego. We wtorek lockdown wprowadzony został na 2 tygodnie w jednym z powiatów niemieckiej Bawarii. W Berchtesgadener Land zamknięto szkoły, przedszkola, restauracje, kina, teatry, muzea, place zabaw, obiekty sportowe i studia fitness. Odwołano i zakazano organizacji imprez i uroczystości. Mieszkańcy powiatu mogą wychodzić z domu tylko z ważnego powodu, czyli na przykład do pracy i po zakupy. Hotele mogą przyjmować gości podróżujących tylko w celach służbowych. Lockdown wprowadzono także w Czechach. Miejsca zamieszkania można opuścić tylko, by dotrzeć do pracy, sklepu, lekarza, by odwiedzić rodzinę lub pomóc sąsiadom. Zamknięta została większość punktów usługowych i wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają podstawowe produkty. Lockdown w Czechach będzie obowiązywał do 3 listopada. Władze zakładają jednak przedłużenie go, jeśli liczby zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa nie zmniejszą się. Gabriela Chrzebaczkowa, burmistrz czeskiego Cieszyna, w rozmowie z Polsat News powiedziała, że jednym z powodów wprowadzenia zaostrzonych restrykcji jest niechęć części społeczeństwa do dostosowania się do dotychczasowych ograniczeń. Władze Irlandii wprowadziły zamknięcie państwa, które obowiązuje od środy. Lockdown w Irlandii ma potrwać 6 tygodni. Premier Irlandii Michael Martin apelował wczoraj na Twitterze, by Irlandczycy skupili się na ochronie swoich rodzin i osób najsłabszych w społeczeństwie. Przejdziemy przez to i znów będziemy mogli się spotkać, napisał na Twitterze premier Irlandii. Według nowych zasad stacjonarnie nie może pracować nikt, kto nie wykonuje pracy koniecznej do funkcjonowania państwa. Otwarte jednak pozostaną szkoły i sklepy z podstawowymi produktami. W angielskim hrabstwie Greater Manchester lockdown rozpocznie się dzisiaj o północy. Zamknięta zostanie część barów i pubów. Wprowadzone zostanie ograniczenie możliwości spotykania się osób niemieszkających razem. Rząd odradza wjeżdżanie na teren hrabstwa i opuszczanie go. Niemieckie służby zyskają dostęp do wiadomości użytkowników w komunikatorach internetowych. Federalna Służba Wywiadowcza, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji oraz Wojskowa Służba Ochronna to niemieckie służby bezpieczeństwa, które mają uzyskać dostęp do wiadomości użytkowników znanych komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp czy Messenger. Służby mają uzyskać dostęp nie tylko do komunikacji tekstowej, ale także do rozmów głosowych. Zmiany w niemieckim prawie budzą dodatkowo kontrowersje ze względu na fakt, iż wiadomości w WhatsAppie są szyfrowane, więc przynajmniej teoretycznie powinny zapewniać użytkownikom pełną prywatność. Ustawa nadająca niemieckim służbom nowe uprawnienia zakłada, iż będą one musiały każdorazowo uzyskać zgodę na inwigilację obywateli od komisji G10, która zajmuje się wydawaniem tego rodzaju pozwoleń. Według oficjalnych informacji ustawa ma na celu przywrócenie służbom uprawnień i możliwości, które posiadały wcześniej w ramach podsłuchiwania rozmów telefonicznych, zanim powstały komunikatory, do których przeniosła się znaczna część komunikacji użytkowników telefonów. Podobne pomysły na uzyskanie możliwości inwigilacji obywateli w internecie zaprezentowali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele rządów Japonii, Indii i Sojuszu Pięciorga Oczu, który zrzesza służby wywiadowcze Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Według oświadczenia organy ścigania powinny uzyskać dostęp do zaszyfrowanych komunikatorów w celu walki z przestępczością. Dodatkowo wzywa ono również firmy technologiczne do opracowania rozwiązań mających na celu umożliwienie dostępu do szyfrowanych rozmów. W oświadczeniu czytamy także, iż postęp technologiczny nie może być przeszkodą dla służb bezpieczeństwa w egzekwowaniu prawa. Szyfrowanie komunikatorów typu end-to-end daje użytkownikom pełną prywatność, gdyż poprawnie wdrożone gwarantuje, że nawet twórca i właściciel komunikatora nie jest w stanie uzyskać dostępu do zaszyfrowanych wiadomości użytkowników. Wprowadzenie więc tzw. tylnych drzwi dla służby bezpieczeństwa stworzy zagrożenie dla dziennikarzy, aktywistów i dysydentów w krajach totalitarnych, którym w pełni prywatna komunikacja jest niezbędna do bezpiecznego działania. Żaden naród sam się nie ocali, ogłosili przywódcy religijni, którzy zebrali się w Rzymie podczas corocznego spotkania na rzecz pokoju, w którym udział biorą przywódcy różnych religii. Zebranie odbyło się pod hasłem „Nikt nie ratuje się sam, pokój i braterstwo”. Uczestnicy spotkania zaapelowali do przywódców państw o zachowanie pokoju, który, jak podkreślili, jest możliwy i konieczny dla funkcjonowania świata. Stwierdzili także, że nikt w obecnym czasie nie może ocalić się sam, żaden naród. Przywódcy wezwali też całą ludzkość do zjednoczenia się przeciwko konfliktom i podziałom. Papież Franciszek podczas zebrania wezwał wszystkie religie do dialogu i wzmożonych wysiłków na rzecz walki z pandemią koronawirusa oraz pomocy uchodźcom. W zebraniu wziął udział także prezydent Włoch Sergio Mattarella. Dziś wieczorem w Stanach Zjednoczonych odbędzie się ostatnia w tej kampanii wyborczej debata kandydatów na prezydenta. O godzinie 3 polskiego czasu naprzeciwko siebie staną obecny prezydent USA, kandydat partii republikańskiej Donald Trump oraz kandydat partii demokratycznej Joe Biden. W ostatnim czasie w Ameryce głośna jest sprawa tajemniczych kontaktów Joe Bidena oraz jego syna Huntera Bidena z firmami energetycznymi z komunistycznych Chin oraz Ukrainy. Dziennik New York Post w zeszłym tygodniu opublikował treść maili odzyskanych z laptopa Huntera Bidena. Wynika z nich, że rodzina Bidenów zarabiała na interesach z firmą powiązaną z komunistyczną armią i wywiadem. Joe Biden jako wiceprezydent USA miał także doprowadzić do dymisji ukraińskiego prokuratora, który prowadził śledztwo w sprawie firmy Burisma, w której pracował jego syn. Dyrektorem w spółce jest także były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. New York Post donosi także o lukratywnych umowach w Rosji, Rumunii i Kazachstanie. Biden zaprzecza związkom z biznesami swojego syna. Donald Trump domaga się w tej sprawie śledztwa i ujawnienia informacji przed wyborami. Musimy skłonić prokuratora generalnego do działania. Musi działać i musi działać szybko. To poważna korupcja, o której trzeba wiedzieć przed wyborami, ocenił Trump w telewizji Fox. Sztab obecnego prezydenta zapowiedział, że jeśli w dzisiejszej debacie moderator nie zada pytania o tę sprawę, to zrobi to sam Trump. W poniedziałek Donalda Trumpa poparł znany raper 50 Cent, który w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że podatkowy plan Joe Bidena będzie oznaczał w niektórych stanach nawet powyżej 60% podatku. Szef ośrodka sondażowego Trafalgar, który jako jeden z niewielu trafnie przewidział wynik poprzednich wyborów, ocenił, że tegoroczne wybory także wygra Donald Trump. Stwierdził, że większość sondaży prognozujących wygraną Bidena nie uwzględnia osób, które niechętnie mówią o swoich preferencjach wyborczych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy.